dzisiaj.
Sam nie wiem, co powiedzieć.
No, to dziękujemy serdecznie.
Nie koniec odcinka.
Nie koniec odcinka, tylko koniec wypowiedzi naszego AI orzecha. To jest closed AI, jakby co. Żeby nie mieć później problemów prawnych z inną firmą, która się tym zajmuje. Dzień dobry, witamy. Cieplutko.
Witamy, cieplutko.
Tak. I to jest 517 odcinek, jest z podcastu, będzie trochę o technologii, będzie trochę techniki, będzie kącik kulturalny. No, wszystkie rzeczy, które kochacie, a przede wszystkim będą wspaniali prowadzący.
Coś, kogoś jeszcze zaprosiłeś, że będą ci wspaniali?
Nie, no myślę, że ci wspaniali we dwójka wspaniałych.
Tak? To my?
No a jak?
No dobra, niech będzie.
D'Artagnan.
Znaczy jesteśmy najwspanialsi, jacy tutaj są w tym pokoju w tej chwili.
Tak, zdecydowanie. Chociaż jakaś mucha wleciała.
Ona też może jest wspaniała.
No ale my jesteśmy wspanialsi, myślę.
Też tak myślę.
Od tej muchy, bo muchy jedzą kupę. Skojarzyło mi się dlatego...
Niech rzuci kamieniem, okej?
Okay? O, bez przesady. Skojarzyło mi się dlatego, że wczoraj widzieliśmy z naszym synem właśnie muchy, które jedzą kupy.
Piękna historia.
Z jakiegoś powodu te, które jedzą kupy, są najbardziej kolorowe. Że mają taki kolor benzyny. Że z jednej strony patrzysz, jest niebieski, z drugiej strony jest zielony, jest takie połyskujący. Dlaczego one tak ładnie wyglądają?
Jaki z tego morał myślisz?
No nie wiem właśnie, zastanawiam się, czy ci, którzy wyglądają najlepiej, they eat shit po prostu. No może tak.
Może powinniśmy pisać scenariusze jednak, wiesz, do tych odcinków. Wtedy byśmy nie w takie obszary myśli może nie błądzili. Nie zaczynalibyśmy od kupy na przykład, bo może ktoś zaczął sobie akurat coś jeść, słucha nas, no i mówi, no nie robię, nie jem już.
Już nie jem kupy jednak. Nie no, ale wiesz, no może być tak, że ktoś właśnie je robi i idealnie się wpasowaliśmy w kontekst, no jakby nigdy nie wiesz.
To
każdy
prawda.
Słucha w swoim czasie, w swoim miejscu.
Tak, w swoich warunkach.
Na tym to polega podcast. Ukłony serdeczne. Czy chcesz zacząć od któregoś ze swoich kącików, na przykład trochę techniki?
Bardzo chętnie zacznę od mojego kącika.
Zapraszam serdecznie.
Mój kącik trochę techniki będzie dzisiaj dotyczył drukowania, ponieważ miałam ostatnio taką przygodę. Chciałam wydrukować sobie plik PDF. Co to jest PDF, a zapytacie? Ostatnio mieliśmy właśnie taką scenę w serialu, który oglądamy. Oto fragment tej sceny.
It's Sophia again. She sent me a PDF. What is that?
I'll tell you what it is. It's violence.
Może nie jest to do końca violence, ale jest to bardzo przydatny plik. Polecamy ten serial. Do niego jeszcze dzisiaj wrócimy. Serial ma tytuł Loot. Pisze się L-O-O-T i znaczy łup.
To gracze będą wiedzieć, bo lutujemy często. Zbieramy.
No tak, ale może nie każdy jest tutaj graczem albo graczką, więc warto wytłumaczyć. W każdym razie miałam plik PDF, który potrzebowałam wydrukować, bo łatwiej było mi go czytać na wersji papierowej niż na ekranie. I plik ten oczywiście składał się ze stron formatu powiedzmy A4 i było tych stron 75. No i pomyślałam sobie, że no nie chcę drukować 75 kartek. Zużywać na to, bo tak się składa, że nie jestem w posiadaniu drukarki, która potrafi drukować dwustronnie, więc mogłabym sobie wydrukować powiedzmy same nieparzyste, a potem obrócić te strony i na drugiej stronie wydrukować parzyste, wtedy bym zużyła o połowę mniej kartek, ale ja chciałam zużyć jeszcze mniej kartek i wymyśliłam sobie, że wydrukuję sobie ten plik w taki sposób, żeby on mi się złożył w taką książeczkę. Tak, żebym mogła wszystkie kartki potem złożyć na pół i mieć taką książeczkę formatu A5, którą mogę sobie zszyć zwykłym zszywaczem na środku, tak jak powiedzmy 16-kartkowy zeszyt. Może niektórzy jeszcze pamiętają swoje pierwsze lata szkolne, takie zeszyty właśnie bardzo cieniutkie. To się wygodnie trzyma, jest to mniejsze niż A4, chociaż nazywa się A5 i 5 to większa liczba niż 4, ale jednak im większa liczba, tym mniejsze kartki.
Nigdy nie rozumiałem tego, dlaczego tak to jest oznaczone.
No ja też nie wiem, ale może kiedyś to zgłębimy. Może jest tu jakiś ekspert od formatów papieru, który się wypowie na forum. Czy chciałeś coś dodać, bo wziąłeś wdech?
Nie, myślę o tym, bo może to jest na przykład, że jak masz A0, to jest największa, tak, mhm. W tym liczeniu, to jest 0 razy złożone. Mhm. A jak składasz jeden raz, to jest połowa i wtedy to jest A1. Może później tak. Składasz drugi raz, to jest A2, trzeci, może.
Ale to oznaczało, że najmniejszy jest A8, bo nie można złożyć kartki to więcej niż 8 razy.
Nie widziałem nawet A8, chyba nie ma.
Na pewno jest.
Tak, myślisz?
Oczywiście, są takie notesiki.
No ale to drukowanie, o którym mówisz, w książeczkę oznacza bardzo dużo komplikacji.
No właśnie. I ja sobie to wymyśliłam tak w mojej głowie, że po pierwsze ten plik ma liczbę stron niepodzielną przez 4, więc trzeba jakby zaokrąglić w górę, tak żeby było podzielne przez 4.
I no będzie i puste miejsce na którejś tam.
Tak, no i to jest akurat tak się składa, 76 jest już podzielne przez 4, więc fajno. I ja mówię tak, okej, okay, no to ja sobie tak wyobrażam, że ta pierwsza strona to będzie musiała mieć, jakby pierwsza zadrukowana strona. Jak patrzę na nią w orientacji poziomej, to po prawej stronie musi być pierwsza strona tego pliku PDF, a po lewej stronie pusta, ta 76, która nie istnieje. A z drugiej strony jest strona druga i 75. Mhm. Kurczę, ja tu się namęczę, jak będę musiała to układać wszystko i obliczać co, gdzie, kiedy, nie pomylę się. I myślę sobie, może jest jakaś strona w internecie, która mi to obliczy za mnie. Która mi po prostu powie, które strony, gdzie mają się znaleźć, żebym ja nie musiała tego obliczać. Ale poszłam o krok dalej. I stwierdziłam, a może jednak jest jakiś sposób, żeby to komputer w ogóle za mnie zrobił. W końcu komputer, jak wszystkie niemowlęta wiedzą, nazwę swoją ma od słowa compute. Czyli obliczać. Aha. No to chyba on powinien to za mnie obliczyć, a nie ja będę tutaj obliczać, nie? No i odkryłam, że jest taka opcja w opcjach drukowania, jeżeli drukujemy PDF-a z programu Adobe Acrobat Reader. Ponieważ ja jako użytkowniczka komputera z jabłkiem najczęściej otwieram pliki PDF w programie Podgląd. Mhm.
Najlepszy program.
Jest całkiem spoko i mi się na co dzień sprawdza.
Oczywiście.
Ale okazuje się, że jednak tej funkcji w programie Podgląd brakuje. Więc musiałam specjalnie sobie otworzyć w Adobe. Mhm. I tam, kiedy naciśniemy Command P, Control P lub ewentualnie ikonkę drukarki, to w tym okienku, które nam się wyświetla, są 4 opcje w części rozmiar i obsługa stron. I tam mamy rozmiar, plakat, wiele albo broszura. I to właśnie ta broszura nas interesuje. Jeżeli na dole wybierzemy fragment broszury domyślny, czyli obie strony, no to on wydrukuje wszystkie strony. Tak. Ja sobie wybrałam najpierw z lewej strony, potem z prawej strony, no bo chciałam, żeby to było wydrukowane dwustronnie, więc musiałam faktycznie wydrukować jakby połowę, poobracać potem te kartki, zmienić ich kolejność odwrotną i wydrukowało mi potem drugą stronę. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy okazało się, że wymyśliłam sobie projekt drukowania, no bardziej skomplikowany niż tylko jedna strona jednak. Tak. I on za pierwszym razem wyszedł dobrze.
Wow.
Drukarka mi nie wciągnęła papieru.
Wow.
Nie świeciła żadnymi dziwnymi diodami, które nigdy nie wiem co oznaczają.
Nie mówiła, nie poznaję tego komputera.
Tak. Mhm. Albo, że straciła łączność, albo, że toner jej się skończył. No w ogóle po prostu nie miała żadnych problemów ta drukarka. Ona chyba odpoczęła na majówce i stwierdziła, zrobię ci to. Zrobię ci to tak, jak chcesz. I mi zrobiła.
Wow.
Więc jeżeli macie również taką potrzebę, aby plik PDF wydrukować sobie w formie takiej broszurki, którą możecie zszyć sobie z szywaczem, to właśnie polecam taki sposób. Adobe Acrobat Reader, potem Command P, czy ewentualnie Control P, zależy jakie macie komputerki. I wybieramy broszurę. Jestem bardzo zadowolona z tego efektu drukowania. Natomiast jedna rzecz, z której nie jestem zadowolona i to nie dotyczy już tego konkretnego pliku, ani techniki drukowania, tylko mam taki diss na twórców plików PDF.
O proszę.
Ponieważ e-booków teraz jest w pieruna. Można sobie kupować i kupować. Mam wrażenie, że odkąd kilka lat temu podniosły się ceny papieru, to e-booków tworzy się jeszcze więcej niż wcześniej.
No bo trochę taniej
jest. Jest to tak, prostszy sposób dystrybucji, co doskonale rozumiem. Natomiast myślę sobie, zastanawia mnie raczej, dlaczego wszystkie e-booki, prawie wszystkie, wiadomo, nigdy to nie jest wszystkie, powstają właśnie w takim formacie A4. One wyglądają jak strona A4 i ja rozumiem, że łatwo jest go otworzyć, bo możemy sobie nawet w Wordzie go stworzyć, czy jakimś tam PageMakerze, czy innych różnych rzeczach i potem wyeksportować łatwo do PDF-a. Ale ja bym raczej zastanowiła się nad tym, w jaki sposób ten e-book będzie konsumowany. No bo jeżeli czytamy e-booki na urządzeniach, które mają pionowe ekrany, zakładając... No bo kartka A4 ma ten format pionowy w tym PDF-ie, tak? Czyli zakładamy, że nie będzie tego czytał ktoś na swoim komputerze, który ma poziomy ekran. No, więc jeżeli jest pionowy ekran, no to jakich urządzeń z pionowym ekranem z jakich urządzeń korzystamy najczęściej?
iPhone, znaczy, przepraszam, telefon.
Telefon, no właśnie. Więc może lepiej by było tworzyć nie PDF-a o formacie A4, który ma bardzo małe literki, jeżeli wyświetlimy go na telefonie, tylko PDF-a o takim formacie, który będzie dostosowany do naszych ekranów. I wiem oczywiście, że są również pliki typu EPUB i są pliki typu MOBI, których używać możemy również na czytnikach, ale jeśli komuś bardzo zależy, mówię tutaj o twórcach, żeby ten PDF był powiedzmy nieruchomy, żeby miał kolorowe zdjęcia, żeby tam były jakieś tabeleczki i różne cuda, które czasami potrafią się wykrzaczyć na czytnikach, bo one są po prostu do czytania tekstu, a nie różnych bardziej skomplikowanych rzeczy, to może zastanówmy się, czy czasem nie lepiej by było właśnie, żeby ten PDF miał format ekranu telefonicznego. Czyli patrząc na stronę, ona by była w formacie 16:9, no, czy tam 9:16 i no większe literki, mieli państwo. Pamiętam, że rozmawiałam kiedyś o tym z Magdą Millert, którą może kojarzycie z Instagrama, ona prowadzi konto, ma i jej nick to Pying, pisze się P-I-E, I-N-G. Bardzo
ja
fajnie.
Zawsze czytam Pying.
To na pewno jest paying, bo paying to jest taka czynność, która polega na rzucanie w kimś ciastem, czyli pie.
A, tak. Okay.
Taki stary komediowy numer z czarno-białych filmów.
Proszę bardzo, to jest właśnie paying.
W każdym razie ona prowadzi konto o architekturze, o urbanistyce, ma bardzo fajne pomysły, jeśli chodzi o to, jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna. Bardzo disuje deweloperów i różne współczesne praktyki.
Jak disuje deweloperów, to spoko.
Tak, rynku mieszkaniowego. W każdym razie ona właśnie kilka lat temu też stworzyła e-booka. I nawet zadała takie pytanie do swoich odbiorców i obrończyń. Jakie macie uwagi albo czym się kierujecie, gdy czytacie e-booki? Jaki e-book powinien być? No i właśnie pamiętam, że jej napisałam o tym, że jakby po co tworzysz e-booka w formacie A4, skoro to ludzie będą czytać na telefonach. I wyobraź sobie, że jej e-book powstał właśnie w formacie na telefony. No bo jeżeli ktoś chce sobie go wydrukować, a ciekawa jestem, jaki procent czytelników danego e-booka drukuje go i czyta go faktycznie na papierze. Bo nawet jeżeli stworzysz takiego e-booka, który ma format powiedzmy 9:16, czyli telefonu, to przecież możesz sobie wydrukować go również na papierze i masz wtedy więcej stron na jednej kartce.
No, no, nie? No niby tak.
Wygląda
niby
to wtedy może jak takie kafelki, na przykład 4 strony na jednej
kartce. To jest bardziej pocięty, że się tak wiesz, trochę głupio czyta, bo musisz często skakać ze strony na stronę. Nie?
Rozumiem, no wiadomo, nie zadowoli się wszystkich, ale zastanawiam się, ilu właśnie użytkowników e-booków, czy czytelników e-booków faktycznie korzysta z niego wyłącznie w tej formie e, no bo tak powiedzmy on jest stworzony, a ilu drukuje całość i całość czyta na papierze. Także ja mam taki apel. Jak już robicie e-booki w PDF-ach, czyli Vylance, to niech to będzie format 9:16 i niech to będzie wielkość dostosowana do ekranu telefonu, czyli proporcjonalnie też duże litery i tak dalej.
To jest dobry apel, myślę, bo z drugiej strony przecież nikogo nie wstrzymuje, bo rozumiem, PDF jest formatem, który jest zamknięty i w nim właśnie możemy zapewnić pewien standard użytkowania tej książki, bo u każdego on się otworzy tak samo, nie wywalą się tu właśnie fonty, tabelki, obrazki i tak dalej. Powinno być zawsze w takiej formie, w jakiej to przygotowaliśmy. Natomiast no, nie przeszkadza nikomu to, żeby zrobić drugą wersję, jeżeli chce ktoś czytać na czytniku faktycznie, no to niech przygotują EPUBa, MOBI czy cokolwiek innego jako drugi format i wtedy jakby z założeniem, że prawdopodobnie część z tych elementów graficznych może się jakoś tam poprzesuwać, wywalić, czy chociaż Da się je też tak przygotować, żeby one na Kindlu też dobrze wyglądały. Więc jakby to jest do zrobienia. Pewnie trzeba nad tym jakby posiedzieć dłużej i się nad tym po prostu zastanowić, bo niektórzy to robią, wiesz, te e-booki właśnie w jakimś Wordzie czy czymś, wypluwają PDF-a i gotowy produkt, nie? Mm-hmm. A tak naprawdę, no tam, jeżeli mówimy o profesjonalnym przygotowaniu e-booka, no to rzeczywiście robi się to trochę bardziej dokładnie, no tam zwraca się uwagę na łamanie, zwraca się uwagę na to, żeby wstawiać, wiesz, na koniec linii odpowiednie znaki, żeby nawet przy czytaniu na Kindlu niektóre słowa, wiesz, nie spadały nam na dół, żeby mieć kontrolę nad tym na tyle, na ile się da, jak się czyta to też na Kindlu czy na jakimś tam innym czytniku, ale da się to zrobić, trzeba na to poświęcić pewnie więcej czasu, więc najlepiej zrobić dwa formaty, bo na czytniku no, czytelnik ma więcej kontroli właśnie nad tym, czy chce większy font, mniejszy font, jak mu tam wygodnie, a jak ma przecież zmieniacz stron, to on musi sobie zwiększyć marginesy, więc musi mieć nad tym kontrolę. PDF-a jakby otworzył, to już by był, wiesz, w kłopocie.
Cię dobrze, że się tak ocenzurowałeś, bo słucha nas również młodzież.
To prawda.
Tak, zgadza się. Także tak, ja sobie dzisiaj opowiedziałam o drukowaniu PDF-ów, które powiedzmy wyglądają klasycznie, mhm. czyli jak kartki A4, nie wiem po co. Mhm. Bo tak sobie wyobrażam, że ci twórcy mogą sobie powiedzieć, no ale jakby ktoś sobie chciał wydrukować. No dobra, ale nadal jakbym miała zgadywać, to bym powiedziała, że mniejszość osób drukuje. No dlaczego pewnie. Jakby dostosowywać to do mniejszości?
Jakby ktoś chciał drukować, to by wydrukował w drukarni i by powstała książka papierowa. A jeżeli to jest e-book, to jest e-book.
Tak. Skoro no. to ma być e, no to niech zostanie e.
O to chodzi. To tylko tobie tak strzeliło do głowy. Żeby jednak wydrukować.
Akurat ten konkretny miałam potrzebę wydrukować, bo no on dotyczył tematu, w którym chciałam sobie pozaznaczać różne rzeczy mhm. ołóweczkiem, porobić dodatkowe notatki i po prostu poczuć się w rękach.
Mhm. A nie pensilem Pro na iPadzie.
Nie korzystam akurat z iPada. No,
to prawda. To ja jeszcze jedną rzecz dorzucę do tego. To zupełnie niepowiązane, ale przypomniało mi się, jaki protip i jaki patent ci podesłałem jakiś czas temu. Ale to było tak z 3 tygodnie temu. Już zapomniałem o tym, ale teraz mi się przypomniało. Bo nie wiem, czy państwo słuchacze wiedzą, ale moja żona jest niesamowitym fanem tworzenia różnego rodzaju opakowań i pudełek, które przydają się szczególnie w grach planszowych. I z jednej strony zbieramy sobie różne opakowania z rzeczy, których używamy na co dzień, na przykład kosmetyków, jakieś takie pudełka okrągłe po piance do mycia rąk, to te zostawiamy sobie na później, bo one się bardzo dobrze przydają do trzymania niektórych elementów, jakichś tam planszetek. Czy pionków, czy
surowców.
Tak, surowców, jakichś tam różnych rzeczy. No i jakby tu jest większa rozkmina, no bo w zależności od tego, jaka to jest gra, no to część surowców, czy część z elementów jest na przykład wykorzystywana na bieżąco podczas gry, więc pudełko musi być dostosowane nie tylko do tego, żeby przetrzymać te wszystkie rzeczy w zamkniętym pudełku, ale też po otwarciu, żeby łatwo było wyciągać te elementy z tego pudełka. I to Arlena wszystko rozkminia absolutnie. I ja jestem pod wrażeniem, że ma na to czas i chce to robić, ale wiem, że ją to relaksuje. Mówię ją i w ogóle ten, a ty siedzisz obok, ale nie szkodzi.
To prawda. Jeszcze dodam, że najczęściej używam do tego materiałów wtórnych. Czyli na przykład starych opakowań po chusteczkach higienicznych albo jakichś resztek papieru, czy jakichś arkuszy. Tutaj słuchaczki pewnie będą wiedzieć, o co chodzi, jak otwieramy nową paczkę Rajstop takich cielistych, to tam właśnie jest zawsze taki usztywniacz z takiego grubszego papieru i on też na przykład się świetnie nadaje jako element pudełka, chociaż on nie jest za duży, więc czasami trzeba to jakoś połączyć. Mhm. Ale tak, najczęściej używam czegoś, co już mam, czyli nie kupuję specjalnie materiałów, a jeżeli to pudełko nie jest jakieś ładne, na przykład ma jakieś pstrokate kolory albo napisy, no bo jest to na przykład pudełko po lekach, to ja wtedy jeszcze je oklejam jakimś ładniejszym papierem, który też mam oczywiście z resztek.
Wiadomo.
Na przykład resztka tapety naszej.
Tak, stare tapety mamy do dzisiaj jakieś.
Albo jakieś resztki papieru takiego prezentowego, w którym dostałam coś albo resztki, jakąś torebkę prezentową, którą dostałam od kogoś, też tam rozcinam i kleję. No i w większości naszych planszówek właśnie znajdują się pudełka, które ja zrobiłam.
I to się profesjonalnie nawet nazywa w tym świecie planszówkowym, że można też kupić inserty tak zwane, czyli to są przygotowane zestawy już pudełek, przegródek i tak dalej, bo jeżeli, bo część planszówek ma tak, że faktycznie samo pudełko jest dobrze zaprojektowane i ono już jest odpowiednim insertem i wszystkie
elementy
gry.
Zdecydowana mniejszość gier planszowych tak ma, niestety.
Tak, ale te, które nie mają, no to można sobie taki insert dokupić, na przykład drewniany do złożenia samemu. Co prawda pudełko wtedy jest dość ciężkie. I no nie każdemu leży taka wizualnie jakby ten sposób, więc ty przygotowujesz swoje własne pudełka i też dopasowujesz je do pudełka dużego do gry, tak żeby to i właśnie po zamknięciu miało sens i wszystko trzymało się w jednym miejscu, no i podczas gry też można było korzystać z tych wszystkich pudełek. Mega szacun, niesamowite, że bierzesz to wszystko pod uwagę i tworzysz te rzeczy. Natomiast pamiętam, że pojawił się taki problem, że chciałaś, że czasem jest tak, że nie wiesz do końca, w jaki sposób zaprojektować dane pudełko, czyli jak je powycinać, żeby utrzymać określone rozmiary, żeby się otwierało, zamykało, że miał klapkę albo nie klapkę, czy to była na przykład szufladka, nie szufladka, że czasem zdarza się, że oczywiście wymyślisz to sama, no ale przydałoby się trochę pomocy w tym czasem. No szczególnie jak się zmienia niektóre parametry tego pudełka, że tam chcesz zmienić szerokość, no to okazuje się, że to ma wpływ na jeszcze inny rozmiar i to no trzeba o tym myśleć. I tu przychodzi temat semitechnologiczny, bo okazuje się, że jest ktoś, to jest chyba Norweg jakiś?
Holender.
Holender. Jest gościu, który zrobił stronę, która nawet jest przetłumaczona na polski, zrobił stronę, gdzie ma mnóstwo projektów różnego rodzaju pudełek kartonowych, czy powiedzmy, że z takiego sztywniejszego papieru. I te pudełka mają bardzo różne rozmiary, kształty, i znaczy inaczej, mają kształty różne, a rozmiary możemy edytować sami i zmieniając ich parametry możemy wygenerować sobie gotowy szablon, który po prostu drukujemy na drukarce, na tym twardszym papierze i wycinamy tam, gdzie jest do wycięcia, zaginamy tam, gdzie jest do zagięcia, przyklejamy tam, gdzie jest do przyklejenia i mamy gotowe pudełko. Takie, jakie chcemy, w takim rozmiarze, jaki chcemy. No i tych różnego rodzaju pojemników, no bo tak można je nazwać, jest naprawdę no mnóstwo. Są
39 to jest mnóstwo?
39? Gdzie ty to wyczytałaś?
Nie wiem, policzyłam.
Te policzyłaś tu na górze?
Tak.
Ach, ty cwaniaku. No, to tak, to jest bardzo dużo.
Jest to dużo. Znaczy, one wyglądają jak pudełka, powiedzmy, prezentowe. Tutaj akurat użyto też bardzo kolorowych rodzajów papieru, więc to tak wygląda bardzo kolorowo i fajnie. Natomiast no, ja miałam pewną uwagę do tych szablonów, które tutaj są.
Aha.
Bo właśnie większość z nich można użyć jako pudełka, powiedzmy, prezentowe.
No.
Albo takie na karty. W takim sensie, że trzymasz karty w tym pudełku,
tak.
Wyjmujesz je raz, no i rozdajesz graczom i potem je chowasz do tego pudełka. Jasne. Pod koniec gry. Natomiast ja częściej wymyślam pudełka, które właśnie służą nam przez całą rozgrywkę. Mhm. Czyli na przykład jest pudełko takie z klapką i ono jednocześnie musi się dobrze zamykać, kiedy się tego nie używa, co jest w środku. I jednocześnie musi być odpowiednio dostępne, kiedy się używa tego, co jest w środku.
Czyli musi być otwarte cały czas.
Tak, otwarte cały czas. I na przykład czasami jeszcze w środku ja potrzebuję przegródki, bo mamy w grze trzy rodzaje monet, no nie? Tak. O trzech nominałach powiedzmy, a wszystkie monety mogą być w jednym pudełku. Bo to też nie chodzi o to, żeby pudełek było bardzo dużo, bo potem grę się długo rozkłada i trzeba je wszystkie jednak zbierać do kupy. Także jest tutaj kilka patentów fajnych, na przykład to pudełko na zapałki mi się podoba. Mhm. To jest bardzo fajny patent właśnie i do przechowywania, i do używania na co dzień. Ja zrobiłam sobie trochę upgrade tego patentu do elementów w naszej grze Everdell, bo skonstruowałam takie, powiedzmy, pudełko zapałek poczwórne, czyli zrobiłam taki regał. To wygląda jak regał na książki.
To prawda.
I w tym regale są właśnie cztery wysuwane szufladki.
O różnych rozmiarach i głębokościach. Szerokość ta sama, ale głębokości są różne.
Tak, wysokość.
Wysokość jest różna,
tak. I tu też wykorzystałam cztery pudełka po mydle w kostce, no bo one właśnie miały taką wielkość i tak mi pasowało, więc najpierw sobie nasypałam tych surowców do każdego i zobaczyłam, jaka wysokość jest im potrzebna. I do tego zbudowałam ten regał, powiedzmy. I to się właśnie świetnie sprawdza, bo nie trzeba tych surowców w ogóle wysypywać, wyjmować. Po prostu wyjmujesz tą całą szufladkę, kładziesz na planszy i to jest miejsce, z którego pobierasz surowiec. A na koniec wkładasz ten regał. No i ponieważ nie ma możliwości tego zapięcia jakoś albo zamknięcia.
No tak.
Jak położysz to na boku, to się może wysypać, jak podniesiesz ręką. Więc bardzo prosty patent wymyśliłam. Związuję to wstążką.
No tak, można wstążką, można gumkę ewentualnie.
Tak, chociaż gumki się słabo sprawdzają w dłuższej perspektywie, bo one niestety parcieją i potem pękają.
To prawda.
Więc czasem lepiej jest używać albo sznurka, albo właśnie jakiejś wstążeczki, guzika, pętelki, czegoś takiego.
Rzepa może.
No ja nie jestem fanką rzepów, nie? Jakoś nie, sensorycznie mi rzep nie pasuje i dotykowo, i dźwiękowo.
Okej.
Okay. Niestety, więc jeśli się da unikać, to unikam rzepa.
Ciekawe.
Ale tak, jest to jakiś pomysł. Jestem bardzo dumna z tego projektu i też wykorzystałam same śmieci na niego.
No wiadomo, nie, jest, naprawdę robi wrażenie. No i przydaje się za każdym razem, kiedy gramy w Everdella, bo jakby tak. Jest używany często. Natomiast stronę templatemaker.nl bardzo polecam dla tych takich świrów, którzy chcą sobie porobić różnego rodzaju opakowania, pudełka, ale to też jakby, bo no my, ty raczej, ja to nie bardzo, ty korzystasz z tego właśnie do pudełek, do gier planszowych, ale no jakby zrobienie pudełka na przykład na prezent jakby własnej roboty i takiego, które będzie perfekcyjnie pasować do tego, co chcemy opakować, no to jest super sprawa. W sensie, no,
tak, a jeżeli ono jeszcze może być później wykorzystane do czegoś innego, to już w ogóle super.
No jasne. Więc no, jak znalazłem tą stronę, to mówię, no nie wierzę, że ktoś faktycznie coś takiego zrobił, a wszystko się generuje automatycznie, samo i faktycznie ten druk później na kartce A4 zachowuje wszystkie rozmiary, więc spokojnie można wycinać i składać i pudełko gotowe.
Tak.
Polecamy.
Polecamy. Robienie pudełek.
Robienie pudełek własnych. Tak jest.
Ciekawe, kto będzie chciał zrobić to pudełko w kształcie trumny, bo jest tutaj też takie. Z jakiej
trumienka.
Okazji będzie chciał komuś wręczyć.
No, ciekawe.
Czy przyniesie właśnie słodycze na stypę w takim pudełku? Albo można rozdawać gościom właśnie słodycze ze stypę w takich pudełkach.
Nie wiem, jakie słodycze na stypach można
rozdawać. Nie wiem, ale czasami się w kształcie czaszki na przykład. Takie halloweenowe. Mm. Bo na przykład na weselach się rozdaje gościom czasami takie pakuneczki malutkie. Nie? Jak gość idzie do domu.
A to zdarzało mi się, chyba jadłem jakieś migdały w czekoladzie. Były właśnie częścią weselnego takiego czegoś.
Okej, to akurat nie ma znaczenia, co to było. Mm-hmm. Mówimy teraz akurat o opakowaniach. Mm-hmm. Ale tak, może tak. Może taki pomysł.
Fajne rzeczy. Zachęcam do odwiedzenia tej strony. Może wam się przyda. Nigdy nie wiadomo. Warto zapisać sobie w zakładkach. Ja mam zapisane.
Wspaniale. Nigdy nie używam, ale mam.
No, prawda. A może kiedyś użyję, kto wie. Może kiedyś się zaskoczę. Zrobię takie pudełko, że ci gały wyskoczą.
Ja czekam na ten dzień.
No, zobaczymy. To przejdźmy może do trochę bardziej technologicznych spraw. Jest fajna rzecz, uważam, która rozwiązuje bardzo realny problem spotkań, konferencji internetowych przez komputer, przez internet.
To jest bardzo skomplikowane, nawet już nie wiem, o czym mówisz teraz. Teraz już określeń tu padło.
Już mówię. Google, na ostatnim Google I.O., o którym wspominaliśmy, że będzie za chwilę, no to tam oczywiście AI, wszędzie AI we wszystkim. Więc nie ma o czym mówić. Ale też powiedzieli kilka ciekawych dodatków, które pojawią się w ich tym zestawie narzędzi do pracy. To Google Workspace to się nazywa. I między innymi wśród narzędzi jest Google Meet, które znasz, wszyscy chyba znamy. Jeden z najpopularniejszych oprogramowań do telekonferencji. I jednym z problemów konferencji tego typu jest sytuacja, w której część z uczestników znajduje się w jednym pomieszczeniu. Bo wtedy najczęściej, i to jest kłopot trochę, wszyscy próbują korzystać z jednego komputera, żeby nie było echa, żeby nie było problemu, że z jednego komputera słychać dźwięk z głośnika na przykład i wszystkie mikrofony w laptopach zbierają ten dźwięk i się robi pętla i no, nie da się w ogóle z tego korzystać. Więc rozwiązaniem jest zawsze korzystamy z jednego komputera i wszyscy próbują tam, wiesz, zaglądać do tej kamerki.
A czasami nie próbują zaglądać, tylko siedzą 5 metrów od kamerki, więc nikogo nie widać.
I krzyczą i do mikrofonu, ledwo ich zbiera i w ogóle jest dramat. I oczywiście w dużych korporacjach najczęściej większość salek konferencyjnych ma po prostu odpowiedni sprzęt do prowadzenia telekonferencji, ale z mojego doświadczenia, tak w 80% ten sprzęt albo słabo działa, albo jest strasznie trudny do korzystania z niego, bo na przykład...
Bardzo śmiesznie powiedziałeś to zdanie.
Trudny
jest
do
bardzo
korzystania
trudny
z niego.
Do korzystania z niego.
Tak. Ale naprawdę. Znaczy,
na szczęście nie jest to podcast językowy, także nikt nam nie zarzuci przynajmniej, że udajemy no kogoś, kim nie jesteśmy.
Paulina Mikoła nie słucha, także tak. Nie dostanie zawału. W każdym razie no, ja mam naprawdę tak trudne doświadczenia. Pamiętam, że byłem zawsze drugim działem IT w firmie i zawsze musiałem pomagać, bo ktoś nie mógł się podłączyć, ktoś chciał się wdzwonić z telefonu i był zawsze z tym jakiś problem. Nigdy nie wiadomo było, co naciskać. No generalnie jest dramat z korzystania z takich, powiedzmy, komercyjnych, telekonferencyjnych oprogramowań. No Google Meet część z nich na szczęście rozwiązał. Jest dość prosty, dobrze działa generalnie i ja też jestem zadowolony z niego. Jak muszę się z kimś połączyć, to jak wysyła linka do Google Meeta, to mówię, dobra, przynajmniej wiem, jak to zadziała. Nie ma tutaj komplikacji. Natomiast Google dorzuci już niedługo do niego, najpierw tylko dla użytkowników tych premium jakichś tam subskrypcji, ale dorzuca taką funkcję, która myślę, że realnie może dużo poprawić we wszystkich telekonferencjach, dlatego że jak tylko ta funkcja się pojawi, to jeżeli mamy w sali konferencyjnej nawet 5 osób i mamy jedną osobę zdalnie, która sobie ma swój komputerek i sobie mówi do swojego komputera, ma swoją kamerkę, swój mikrofon, to osoby, które siedzą w sali konferencyjnej, Google Meet będzie rozpoznawał, że oni wszyscy, każdy na swoim laptopie ma odpaloną tą konferencję, rozpozna, że te komputery są w jednym pomieszczeniu, bo to jest dość proste, tam można, wiesz, przez analizę tego, jaki dźwięk dochodzi do którego mikrofonu, jakby wiadomo, że to jest ten sam dźwięk, więc jakoś to będzie, wiesz, wyrównywało. I wyobraź sobie, że wszystkie mikrofony będą używane jako jeden. To znaczy, że Google na tych spotkaniach będzie robił magię taką, że będzie zbierał dźwięk ze wszystkich tych mikrofonów, wyrównywał go odpowiednio, tak jakby to był jeden mikrofon. I tak samo będzie z głośnikami. To znaczy, że wszystkie głośniki w tym samym czasie będą wydawać dźwięk, więc będą po prostu głośnym jednym głośnikiem. I jest to możliwe, bo już chyba parę lat temu nawet pojawiła się na rynku taka aplikacja Airflow bodajże, która pozwalała zamienić na przykład głośniki w telefonach wielu w jeden głośnik. To znaczy, że ona zapewniała synchronizację dźwięku w taki sposób, że można było na jednym telefonie puścić muzykę ze Spotify na przykład i wszystkie telefony, które były w jednym pomieszczeniu, grały tą muzykę ze swojego głośnika i ona była synchronizowana tak, że faktycznie nie było żadnego opóźnienia. Więc to technicznie było do tej pory możliwe, no i Google będzie to wprowadzał też do tych spotkań, więc dzięki temu każdy będzie mógł korzystać ze swojego sprzętu, kamerka będzie patrzeć mu na twarz, a nie, że będziemy mieli pięć osób, z czego trzy są za kamerką, w ogóle ich nie widać, ktoś jest człowiekiem kciukiem i tak dalej, więc rzeczywiście fajnie wymyślili, szczególnie mi się podoba ten patent z mikrofonami, bo to jest zawsze bardzo duży problem i to też jest problem u nas, jakby nawet przy nagrywaniu podcastu, że mamy dwa mikrofony, one są w jednym pomieszczeniu i niestety ja muszę robić w postprodukcji dodatkowy krok tak zwanego debleed, to się nazywa.
Bo czyli odkrwawiania.
Odkrwawianie, bo krwawienie mikrofonu to jest taki efekt, że ja mówię do swojego mikrofonu tu, ale twój mikrofon też słyszy mnie i z leciutkim opóźnieniem, bo dźwięk leci z prędkością jakąś tam, już teraz nie będę sprawdzał, to 300 tysięcy
prawie, 100 metrów na sekundę.
100 metrów na sekundę i to nawet w odległości kilkudziesięciu centymetrów ma znaczenie. To znaczy, że już w twoim mikrofonie jest ten dźwięk leciutko opóźniony i to w dźwięku
słychać. Ja im słychać. Dalej jestem od ciebie, to tym później cię słyszę. Ja tak? Nie słyszę tego, co ty teraz mówisz, tylko no co ty powiedziałeś przed chwilą.
Mniejszy.
Prawda. Wydawałoby się to niemożliwe, a jednak.
A jednak, ale jak jestem blisko, to jestem ogromny.
Tak.
W każdym razie bleeding właśnie jest dość powszechnym problemem w takich miejscach, gdzie jest mało miejsca, jest wiele mikrofonów i każdy z nich jednak zbiera dźwięk. Można sobie z tym radzić na różne sposoby. No ja robię postprodukcję, która sprawia, że wykrywam to, co nagrało się na mikrofonie numer 1 w ścieżce dźwiękowej nagranej na mikrofonie numer 2 i usuwam jakby tylko to. I rzeczywiście mam specjalny program, no kupę kasy kosztowało to, ale działa.
Ale dzięki naszym patronom mogłeś sobie pozwolić na
oczywiście.
Ten program.
Dlatego bardzo dziękujemy patronom, bo że nasz podcast brzmi tak jak brzmi, bo brzmiałby gorzej.
Tak.
No tak, także super. Ale jakby fajny patent Google'a, myślę, że jest to coś, co warto pochwalić, bo rozwiązuje bardzo realny problem. No nie nasz, bo my szczęśliwie nie pracujemy w korporacjach.
I nie musimy się z nikim spotykać.
Nie, walić to.
Coś proponuje spotkanie? Nie, dzięki. Nie lubię spotkań.
Generalnie.
Proszę mi wysłać maila.
Nie jestem spotkaniowy.
I to często działa.
No czasem tak. Powinno to częściej działać, ale może kiedyś to się zmieni.
Ciekawe, że jeszcze nikt nie powiedział, dziwne, ten mail mógłby być spotkaniem.
Doskonałe. Ten mail mógłby być spotkaniem. Wow, to jak brzmi jak jakiś tekst z serialu. Doskonałe.
To jest po prostu Evil Corp.
No, dokładnie. Widzę zdjęcia z tej korporacji, które są negatywem oczywiście. Bardzo ładne, bardzo ładne. Ten mail mógłby być spotkaniem. To może będzie tytuł naszego odcinka w ogóle dzisiaj.
Bo zaspoilujesz świetny żart i już się potem nikt nie będzie śmiał w momencie, jak to usłyszy.
Aj, rzeczywiście. Widzisz, jakie dylematy przed nami? Masakra.
Trzeba myśleć o takich rzeczach.
Trzeba, zdecydowanie. Dobrze. To tyle o Google. Mam jeszcze jedną rzecz, która dotyczy ostatniego błędu, który pojawił się w nowym systemie Apple.
Jaki błąd znowu się tam pojawił?
No, taki, że słabo trochę. W wersji systemu iOS 17.5 i iPadOS 17.5. Zobacz, jaki ty masz.
Chciałabym to zobaczyć. Ustawienia, co dalej?
Ogólne. Jak widać, że często
to urządzenie.
Tam wchodzisz. Nie.
No
znaczy nie możesz problem. To urządzenie, aby kliknij uaktualnienia, to wtedy będziesz wiedziała, czy masz coś nowego.
Sprawdzam
gotowego.
Uaktualnienia. Uaktualnij teraz.
Aha. Co
każe
ci?
Mi uaktualnić do iOS 17.5.1.
A okej, okay. Czyli masz 17.5, czyli masz tą wersję systemu z błędem.
O, świetnie.
I teraz opowiem ci, co to za błąd. Otóż u niektórych użytkowników po instalacji wersji systemu 17.5 okazało się, że nie wiadomo dlaczego i też nie wiadomo dlaczego u nich, a u innych nie, jakby to jest cały czas nie wiadomo, nagle w galerii zdjęć pojawiły się zdjęcia, które oni skasowali lata temu.
Co?
Tak.
Już one miały tylko miesiąc tam żyć w tym
Właśnie,
śmietniku.
Bo normalnie jest tak, jak mówisz, że jeżeli kasujemy zdjęcie, to ono trafia do kosza, czy tam do folderu ostatnio usunięte.
Leży jeśli tam chcesz przez... otworzyć, to musisz wpisać kod.
Nie wiem, o, a tego akurat nie wiedziałem, bo ja nigdy czasami, tam nie wchodzę.
Ja mi się tam zdarza wejść, bo czasami coś skasuję przez przypadek, ale rzadko. Może, nie wiem, ze trzy razy z tego korzystałam i nie może sobie każdy z tego otworzyć. Musisz jeszcze się zweryfikować.
To dobrze, dobrze, dobrze. Bezpieczeństwo. Mhm. No tylko, że super, że bezpieczeństwo i że prywatność i tak dalej.
Jeżeli... No tu proszę bardzo, zdjęcie z 2014.
Właśnie, może być tak, że u niektórych się pojawiły zdjęcia z 2016 roku na przykład, nie? I, no i to jest duży problem w takim sensie, że...
Potem muszą tłumaczyć wszystkim, że byli młodzi i potrzebowali pieniędzy.
No wiadomo, no i teraz już rozumiesz skąd mnie, skąd kojarzysz moją twarz. Mhm. Natomiast no jest to problem dla Apple'a, bo Apple na razie się w ogóle nie odniosło do tego. Jakby pierwszym krokiem, co jakby jest oczywiste, no było wypuszczenie właśnie nowej łatki i to 17.5.1, to jest ta łatka, która naprawia ten problem. I
nawet
faktycznie...
tu jest napisane właśnie, że to właśnie to naprawia. Mogę przeczytać, co tu jest napisane.
Możesz przeczytać.
To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów, a także rozwiązuje sporadyczny problem, który powodował, że zdjęcia z uszkodzoną bazą danych mogły ponownie pojawiać się w bibliotece aplikacji zdjęcia, nawet jeśli zostały usunięte.
Tak. Super, fajnie, że to tłumaczycie, tylko że po pierwsze, jak to możliwe? Jeżeli jesteście firmą nastawioną na prywatność, bezpieczeństwo, twoje dane są twoimi danymi, my nic nie wiemy o twoim telefonie, nie widzimy twoich zdjęć, bla, 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 bla. Jak to możliwe, że gdzieś w chmurze albo no, gdzieś te zdjęcia...
No w iCloudzie to musiało być, bo ludzie zmieniali telefony przecież w tym czasie.
To jeszcze inaczej, bo okazało się, był taki przypadek, że ktoś sprzedał swojego iPada innej osobie, oczywiście czyszcząc go do cna, tak jak się powinno to robić. I tej drugiej osobie pojawiły się zdjęcia tej pierwszego właściciela. Czyli konto już nie było podpięte do starego iClouda. Więc to nie siedziało w iCloudzie, tylko musiało to siedzieć, nie wiem, na dysku tego iPada gdzieś.
No
nie?
Tak.
Jakby no, tak to brzmi. No na razie mało jeszcze o tym wiemy, co się stało i dlaczego w ogóle taki błąd wyskoczył. Jest to trochę przerażające, no bo jeszcze przy firmie, która tak na sztandarach nosi naszą prywatność i dane i dba o nas tak bardzo, okazuje się, że gdzieś jednak te wszystkie dane siedzą, a jeżeli gdzieś, to gdzie? Jakby to wszystkich teraz interesuje, że jakby okej, no dobra, ale skąd te zdjęcia się w ogóle znalazły? Gdzie one leżały przez ten czas, skoro nie były ostatecznie skasowane? No, jest duży problem. Czekamy tak naprawdę na to, aż Apple, jeżeli w ogóle kiedykolwiek jakoś skomentuje ten problem, ale no wszyscy, wiesz, ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem.
Czyli orzech.
Cyberbezpieczeństwo, no orzech też na pewno jest zainteresowany. No na razie nie wiemy, czekamy, co się wydarzy, czy to jest kwestia backupów w iCloudzie właśnie, czy to jest kwestia jakiegoś dziwnego miejsca na dysku naszego urządzenia, gdzie to jest ukryte, ale nadal jest dostępne. Nikt tego nie wie. Poprawka naprawia ten błąd, w sensie, że te zdjęcia znikają znowu. No ale znikają gdzie? Teraz jakby to znikają.
Rozpuszczają się.
Po prostu my ich nie
jak
widzimy.
Połowa,
nie?
Avengersów.
Tak jest.
Spoiler alert.
Snap i znikają. No,
jeżeli jest sposób na przechowywanie tych zdjęć w urządzeniu albo w jakiejś chmurze, o której nie wiemy, która nie jest iCloudem, to po co nam iCloud i po co za niego płacić?
No, jak można za free kolca.
Tak.
Słuchaj. Po prostu usuń całą bazę swoich zdjęć.
Nadal będziesz je mieć.
Nadal będziesz je mieć, tylko musisz czekać na zbagowaną wersję systemu, ale jakby no kto wie, może się pojawi za rok.
Potem
albo
masz taką loterię, jakieś przypadkowe zdjęcie ci się pojawi czasem. O, niespodzianka, nie pamiętałam, że już byłam taka chuda.
Na przykład. No więc czekamy na wyjaśnienia. Apple, Tim, jeżeli słuchasz, a wiem, że słuchasz za każdym razem.
Masz najlepszy patron.
ogarnij się i czekamy, aż dasz znać coś, co tam się w ogóle porobiło. No nie fajnie, nie fajnie. No jakby trochę to nadwyręża ten moje zaufanie, chociaż ono nie jest jakoś takie bezgraniczne, bez przesady. Jakby to nie jest tak, że ufam Apple'owi w 100%, bo już nieraz zdarzały się różne sytuacje.
Nikomu nie wolno ufać w 100%. Trust no one.
Trust no one. No, to prawda. Także ukłony serdeczne. Dziękujemy Apple, że pokazałeś swoją prawdziwą twarz niechcący trochę.
No, ciekawe, co było na tych zdjęciach u niektórych osób.
No, mam nadzieję, że jakieś fajne rzeczy.
No, mogło być jakieś jedzenie? Na przykład. Tak. Co tam
bo jeżeli to był 2016, to morzem. Insta jeszcze służyło do zdjęć jedzenia, więc na pewno jedzenia było dużo.
Tak, tak. Jakieś wakacje, nowy samochód. Jakieś skany może. Mm-hmm. No i oczywiście mnóstwo zdjęć własnego dziecka i własnego kota.
Tak. I tak. I myszki. No bo jak kot, to myszki też. Dobrze. To tyle. Tyle jeżeli chodzi o Apple. Mam jeszcze taką mały newsik.
No powiedz, masz małego, powiedz. Niech wszyscy się dowiedzą.
Mały newsik mam. Dziwna nazwa, nie? Ale mam newsik o tym, że Unia Europejska 17 maja bodajże, czyli niedawno, podpisała konwencję dotyczącą sztucznej inteligencji. I ta konwencja to jest pierwszy taki prawny dokument dotyczący sztucznej inteligencji na świecie, podobno. I jakby on reguluje, w jaki sposób firmy, które tworzą rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, jakich zasad powinny się trzymać, jeżeli operują na terenie Unii Europejskiej oczywiście i pod warunkiem, że kraje Unii Europejskiej podpiszą tą konwencję. To się nazywa jakoś tam, bo nigdy nie pamiętam, bo jest strasznie skomplikowany ten jakby proces. Bo najpierw Unia Europejska coś ustanawia, jakieś prawo i później członkowie Unii Europejskiej, każdy kraj decyduje, czy chce to w prawo wprowadzić u siebie. I dopiero jeżeli się podpisze pod tą konwencją, to wtedy sam przygotowuje swój własny zestaw ustaw, które będą zgodne z tą konwencją i będą już jakby prawnie obowiązywać w danym kraju. No to jest trochę skomplikowany proces. To się nazywa ratyfikacja bodajże. Ten pierwszy krok. W każdym razie przeczytałem, to też jest takie, że mówię, no ciekawe co tam w tym dokumencie, co oni tam piszą, o co tu chodzi. No i znalazłem jakiś artykuł na Cyber Defense 24 i już ci powiem, co Unia Europejska napisała w tym dokumencie. Oczywiście dokument jest bardzo długi, na pewno jest bardzo szczegółowy, ale dziennikarze wyciągnęli to, co najważniejsze. Proszę bardzo. Konwencja nakłada na państwa, które zdecydują się na jej ratyfikację, ratyfikacja, dobrze mówiłem, szereg ogólnych obowiązków związanych z zachowaniem przejrzystości, nadzoru, rozliczalności, niezawodności, odpowiedzialności za systemy sztucznej inteligencji przy poszanowaniu praw człowieka zapewniających równość, niedyskryminację, prywatność i ochronę danych osobowych. Mhm. Czy da się bardziej ogólnie?
Oczywiście, mogłoby jej wcale nie być, to by było jeszcze bardziej ogólne.
To prawda, ale no wiadomo, że tak się pisze te rzeczy i po prostu trzeba będzie, będą już pisać ustawy, no to będą po prostu musieli brać pod uwagę te wszystkie piękne hasła, które są napisane.
To piękne hasła są w tym jednym akapicie, a Unia Europejska stworzyła jednak dokument, który jest bardziej obszerny i bardziej szczegółowy. Na pewno będzie można się z nim zapoznać, jeśli ktoś będzie miał na to czas i ochotę. Ale ja uważam, że takie powiedzmy rekomendacje, bo ja bym to tak nazwała, są bardzo potrzebne i ja za to żanuję Unię Europejską, bo w Unii Europejskiej zawsze prędzej ktoś wpadnie na jakiś fajny, rozsądny i bezpieczny pomysł niż w naszym kraju. Więc fajne jest to, że można czerpać też z wiedzy mądrzejszych od nas i wprowadzać dobre praktyki.
Ale to też Myślę, że to jest dobry moment też na wprowadzenie takiego prawa, bo patrząc na rozwiązania, które powstają w Stanach Zjednoczonych i to jak często niestety bywa z rzeczami, które tak realnie wpływają na nas, technologicznymi. Przykładem może być na przykład, co to za zdanie, przykładem może być Uber. Czy na przykład te hulajnogi elektryczne, pierwszy był Lime chyba w Polsce, bo oni przychodzili do kraju, wchodzili na nasz rynek, aplikacja była dostępna i tak naprawdę nie martwili się żadnymi regulacjami, bo tych regulacji w ogóle nie było jeszcze. Mhm. Więc robili co chcieli.
Tak.
Uber robił co chciał, Lime robił co chciał, stawiali te hulajnogi gdzie chcieli. No, do dzisiaj w sumie trochę tak jest, chociaż w niektórych miejscach w centrum, na przykład Warszawy, zdarzają się takie wydzielone strefy, gdzie te hulajnogi mają parkować. Są takie, wiesz, pasy nawet narysowane na chodnikach. Ale generalnie jakby biznes jest pierwszy, a później dopiero wchodzą regulacje, które jakoś go tam próbują okiełznać, bo tak to jest wolna amerykanka. I niestety jakby dużo, dużo firm amerykańskich ma właśnie takie podejście, że skoro w Stanach zadziałało, tam też różnie to bywa, bo każdy stan ma trochę inne prawo, każdy sobie ustanawia co innego, więc oni tak robią coś, co jest w miarę okej wszędzie i próbują ten model przerzucać później do Europy, no i z różnym skutkiem, a to protesty taksówkarzy za chwilę, wiesz, i takie rzeczy, no dopiero one wymusiły na przykład regulacje właśnie dotyczące Ubera, to, że kierowcy teraz muszą mieć odpowiednie uprawnienia, nie, że zdają egzamin taksówkarski, bo to przesada, ale no jakby jest, muszą mieć firmę nad sobą i tak dalej, i tak dalej. No jest dużo rzeczy, które się wydarzyły w międzyczasie. I teraz, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, w Polsce oczywiście jest Eleven Labs, jest taka dość duża firma, która jest bardzo popularna, jeżeli chodzi o ten świat sztucznej inteligencji, bo oni tworzą te głosy, w sensie generator głosów, czy możliwość kopiowania też głosu, że jak wyślesz do Eleven Labs próbkę swojego głosu, no to później możesz, pisząc dowolny tekst, wymusić, że tym właśnie swoim głosem będzie ten tekst mówiony. Są bardzo popularni i współpracują z wieloma firmami, więc szacun Polacy, Polska górą. Natomiast no, sztuczna inteligencja, ma wrażenie, że w tym europejskim świecie nie jest jeszcze tak dużą rzeczą jak w Stanach, więc może dobrze, że wreszcie najpierw prawo, a później ewentualny rozwój tej branży i budowanie nowych biznesów opartych o ten świat, ale już w jakichś tam ramach przynajmniej, a nie znowu wolna amerykanka, robimy co chcemy i później jest dużo, wiesz, narzędzi, które chociażby są dedykowane do tworzenia treści pornograficznych, nie? Jakby, bo nie było regulacji, to można było sobie zrobić, co się chciało. No, chociaż te i tak będą w podziemiu, to wiadomo, że będą zawsze, niezależnie od tego, ale przynajmniej może będzie podstawa do tego, żeby ich ścigać. Nie? Więc też jestem pozytywnie nastawiony do tego, że regulacje powstały i teraz w 2025 roku najwcześniej, jeżeli Polska zdecyduje się ratyfikować tą konwencję, to wtedy będzie pierwszy rok, w którym jakieś prawa mogą się pojawić i będą regulować ten rynek. Także spoko. I wszyscy od bezpieczeństwa zrzucają na tym okiem i mówią, że to jest niegłupie. No. Czy możemy kącik kulturalny?
Jak najbardziej.
No i doskonale. Zapraszam serdecznie.
Dziś w kąciku kulturalnym polecimy wam serial, z którego fragment usłyszeliście w moim kąciku trochę techniki. Mhm. Czyli serial Loot, który oznacza łup. I nie jest to łup, który znaczy dźwięk uderzania o podłogę, tylko jest to, co zbieramy, kiedy komuś coś na przykład ukradniemy. W tym przypadku nie jest to nic ukradzione, bo bohaterka serialu, którą gra Maya Rudolph, być może ją kojarzycie z SNL-a albo z filmu Druhny, Bridesmaids, bo to właśnie ona wychodziła za mąż w tym filmie. Nie pamiętasz tego pewnie.
Nie pamiętam.
No, nie szkodzi. What? W każdym razie ona jest również znana z swojego sketchu w SNL-u, gdzie grała Beyoncé. Bardzo dobrze jej wychodziły te występy.
Nie wiem, czy widziałaś, jest chyba całkiem świeży nowy klip, że Maya Rudolph wciela się znowu w Beyoncé i bierze udział w wywiadzie, który wygląda jak Hot Ones.
Nie, jako Beyoncé nie widziałam. Widziałam to za polecam. To. Właśnie chcę powiedzieć o tym, jak znalazłam ten serial, bo serial znalazłam zupełnie przez przypadek. Nikt mi go nie polecał, ani nigdzie nie widziałam reklamy tego serialu. Ale przeglądając sobie YouTube'a w telefonie, pojawił mi się taki short, gdzie właśnie Maya Rudolph jest w programie Hot Ones. I mówię, o, nie widziałam tego odcinka z Maya Rudolph. Zobaczę sobie ten fragment chociaż. No i klikam w ten fragment. I ona tam roznosi po prostu to całe studio, obraża prowadzącego, krzyczy na niego, mówi, Sean że Evans. Wszystkich ich by mogła kupić, i, bo ma bardzo dużo pieniędzy. I w komentarzach dopiero wyczytałam, że to wcale nie jest prawdziwy odcinek nagrany z Mają Rudolph, tylko właśnie jest to fragment tegoż serialu, gdzie bohaterka tego serialu właśnie zdecydowała się udzielić wywiadu w programie Hot Ones.
I Sean Evans gra, sam siebie.
Samego siebie, tak. Natomiast sam ten short był totalnie wyrwany z kontekstu i możemy pomyśleć, że Maya Rudolph jest psychiczna. No i dzięki temu stwierdziłam, okej, to musi być śmieszny serial. Ponieważ my zaczęliśmy oglądać zupełnie inny serial, który dla mnie się okazał zbyt ciężki po pierwszym odcinku i stwierdziłam, nie, ja jednak potrzebuję czegoś śmiesznego, lightowego i właśnie serial Loot taki jest. Bohaterka grana przez Maya Rudolph jest żoną miliardera i w pierwszym odcinku no, musi się z nim rozstać, z tym miliarderem i w wyniku rozwodu otrzymuje od niego $87 miliardów.
Takie tam.
Jest to oczywiście kwota totalnie kosmiczna dla większości ludzi. No i obserwujemy sobie, jak ona sobie radzi w tej nowej rzeczywistości, w jaką pracę się angażuje, jak wydaje swoje pieniądze i tak dalej. Serial jest bardzo fajnie napisany, jest zabawny, jest błyskotliwy, są bardzo fajne, kolorowe postacie, kolorowe i pod względem stroju, i pod względem koloru skóry, i pod względem charakteru. Więc oglądamy właśnie drugi sezon i jesteśmy zadowoleni i polecamy.
Tak, bardzo dobry. Mi trochę kojarzy się z Parks and Rec. W takim sensie, że postaci są tak wyraziście napisane, że każda jest inna, każda ma jakiś tam swój styl, sposób wypowiedzi. Jakby nie ma tam, jeżeli mówimy o głównych bohaterach oczywiście, nie ma tam kogoś, kto byłby tłem.
Tak, tak. To jest to raczej taki tak zwany ensemble cast, czyli tak taka mówi, obsada grupowa, tak, że nie ma jednego. Znaczy ona jest główną bohaterką, ta
oczywiście,
no Molly. Natomiast tak, cała reszta to rzeczywiście taka grupa, z której nikt specjalnie się nie wyróżnia na tle pozostałych. No i, ale nie jest to mockumentary, w przeciwieństwie nie, właśnie do Parks and Rec, czyli tylko tak zwyczajny, tak zwany single camera. Serial.
Ale dużo pięknych angielskich słów, ale nie przytłoczyłaś żadnego.
Single camera. Jedna albo pojedyncza kamera.
Tak.
Co jeszcze miałam powiedzieć? Lud powiedziałam.
Ensemble.
Co jeszcze? Ensemble. A ensemble to jest zespół. Pisze się ensemble.
Ensemble. Zespół. A tu powiedziesz ensemble cast, czyli
obsada.
Zespołowa obsada?
Tak, bo są takie seriale, w których nie ma jednego głównego bohatera, tylko jest grupa. Jakby każdy z tej grupy jest tak samo istotny. I jasne. Takim sztandarowym przykładem jest serial Przyjaciele. Gdzie oni zawsze wszyscy jakby w podobnej częstotliwości i intensywności występowali w każdym odcinku. Każdy ma jakiś tam swój wątek. I żaden bohater nie jest pierwszoplanowy i żaden nie jest drugoplanowy. Między innymi z tego powodu, kiedy serial Przyjaciele jeszcze był emitowany i był nominowany do różnych nagród telewizyjnych, ci aktorzy postanowili, że będą kandydować tylko w tych kategoriach drugoplanowych. Że żadne z nich nie jest aktorem czy aktorką, jakby bohaterką pierwszoplanową.
Okej, ciekawe. No to The Office też można by chyba zaliczyć. No wiadomo, że tam Michael jest główną postacią i jest najmocniejszy, ale tak naprawdę...
Ale nie w ostatnim sezonie.
Co to za spoilery? The Office mi będzie spoilować! Ludź! Już obejrzałem trzy razy, ale
właśnie
chyba się zbliża kolejny raz, bo jakoś znowu mi na TikToku się zaczęło pojawiać dużo fragmentów z The Office. Podejrzewam, że dlatego, że nie wiem, czy znowu pojawiło się na Peacocku dostępne, czy coś, nie mam pojęcia. Coś się znowu wydarzyło, bo tam to The Office skakało z różnych streamingów. Było na Netflixie, nie było na Netflixie, teraz jest na Peacock, gdzieś tam Disney Plus, chyba nie akurat, ale no nie wiem. No, w każdym razie chyba wróciło do Peacocka i tam jest dostępne i można obejrzeć wszystko. No i oczywiście gruchnął news o tym, że będzie jakiś spin-off The Office w świecie zbudowanym w Dunder Mifflin. Natomiast ma się dziać w innym mieście i ma dotyczyć jakiejś redakcji gazety lokalnej, która próbuje jakby ożywić ten stary już papierowe medium. I tam jest jakiś też szalony szef i może będzie śmiesznie. A tworzą to, znaczy nie aktorzy, ale piszą to ci sami ludzie, którzy pisali oryginalny ten amerykański The Office, więc myślę, że...
No ale to samo było z Parks and Rec. To też się miało dziać w tej samej rzeczywistości i miała być ta sama postać, ale ona chyba jednak nazywa się inaczej.
Tak?
No, ta dziewczyna, którą chyba Anne, ona ma na imię, aha, przyjaciółka Leslie Knope. Występowała również w The Office przecież.
No tak, tak, tak. Miała tam rzeczywiście przez jakiś czas w tym drugim oddziale, nie?
Aktorka nazywa się Rashida Jones.
Rashida Jones.
I nie wiem, czy wiesz, że jest to córka muzyka Quincy Jones.
O, proszę. Chyba mi o tym kiedyś mówiłaś, ale nie jest to informacja, która została w mojej głowie.
I nawet nie wiesz, jak Quincy Jones wygląda, prawda?
Nie.
I nie znasz ani jednego jego utworu, prawda?
Jakbyś mi puściła, to bym pewnie
ja
wiedział.
Ja ci zaraz puszczę. Jak wyłączymy mikrofony, to ci puszczę.
Dobrze. To ja idę słuchać Quincy'ego Jonesa, a was zachęcamy do patronowania Jesłosowi, bo jeżeli jesteście patronami, to w tym ostatnim momencie wiecie, że to nie koniec. Że jeszcze was czeka pół godziny świetnego kontentu. A jeżeli nie jesteście...
Ja bym powiedziała kontentu po prostu. Czy on jest świetny, to już każdy sobie
jest
sam oceni.
Jest świetny. Jak się powie 1000 razy, że jest świetny, to będzie świetny. No co ty,
tak,
nie wiesz?
To ludzie uwierzą.
No oczywiście, że tak. Więc zapraszamy do After Darka, dostępnego dla patronów, a jeżeli patronem nie jesteście, oczywiście możecie nim zostać na patreon.com/yvp. Wchodzicie, płacicie, macie. Prosta sprawa.
Tak to działa. Kup.
Po prostu kup, dokładnie.
Serio?
No tak, tak, serio. Wszystkiego dobrego i słyszymy się albo za chwilę, albo za tydzień.
Pa!
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.